A gościem Poranka Wnet Jacek Bury, senator Polski 2050. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Zanim do Senatu, zanim do Paktu Senackiego, to dwa słowa o Donaldzie Tusku. Wczoraj wrócił po dłuższej nieobecności lider Platformy w Pawianicach. Powiedział między innymi o tym, że Daniel Obajtek to jest oligarcha Putina, to prawda?
Nie wiem, czy dokładnie oligarcha Putina, ale coś z oligarchią ma wspólnego Obajtek, a przynajmniej marzy o tym, żeby być oligarchą. Ma już duże zasoby, zarządza potężną organizacją. Przykre jest to, że tak jak wszyscy oligarchowie, dba o interesy swojej firmy, którą reprezentuje, a nie o interesy Polaków, bo drożyzna jest zasługą właśnie działań Obajtka wspólnie z PiS-em.
Pan senator jest przedsiębiorcą. Wydaje mi się, że przedsiębiorca dba o własne przedsiębiorstwo. Na tym polega jego praca.
Tak, ale Orlen jest zarządzany przez Skarb Państwa, należy jakby do nas wszystkich, do Polaków i jest firmą strategiczną, tak jak na przykład też rafinerie czy elektrownie niektóre. To powinno być kontrolowane w jakiś sposób przez państwo, skoro jesteśmy jako państwo właścicielem, powinniśmy dbać o dobro państwa, a więc obywateli, a nie o dobro kieszeni Obajtka.
Czyli jak rozumiem, Obajtek nie powinien dbać o zyski Orlenu na przykład.
Zyski powinny być, ale rozsądne, umiarkowane.
Jak się patrzy na rządy Platformy, to jak pan prezes Krawiec, który zarabiał znacznie więcej od Obajtka.
Trzy lata temu Obajtek, Orlen zarobił 2,8 miliarda. Dwa lata temu zarobił 11 miliardów. W ubiegłym roku 35 miliardów. Ja policzyłem, ile to jest na jedną taką statystyczną polską rodzinę. Takiej nadmiernej marży. Gdybyśmy te 35 pomniejszyli nawet o te 11 miliardów z poprzedniego roku, to jest około 2600 zł nadmiarowego zysku z polskiej rodziny. Czyli tyle przepłacaliśmy za paliwo w poprzednim roku. I Orlen to robi bez najmniejszych skrupułów. Jest monopolistą na polskim rynku.
Czyli Orlen zarabia, ale czy zarabia dla Putina? Bo oligarcha Putina co robi? Zarabia dla Putina. Czy to robi Obajtek? Bo dokładnie powiedział...
Tak daleko bym nie szedł w tej logice. Natomiast budowa oligarchicznej firmy jest realnością polską i niestety odbywa się to kosztem nas wszystkich. PiS nie podnosi podatków, tylko podnosi ceny energii elektrycznej, ceny benzyny, ceny gazu.
Ktoś złośliwie, mówi Donald Tusk, ale dość celnie zauważył, że być może pan Obajtek jest nietykalny, tak jak każdy oligarcha Putina, bo tak naprawdę, biorąc pod uwagę skalę tego, co robi pan Obajtek, to on dzisiaj jest jednym z największych oligarchów Putina. Zgadzamy się z tymi słowami, panie senatorze, że się nie zgadzamy?
Z pierwszą częścią tak. Mam wrażenie, że pan Obajtek jest nietykalny, niezależnie jakie afery by się w jego otoczeniu pojawiły, jak obrażałby ludzi, czy okazywałoby się, że kogoś oszukuje, czy kupuje dziwnie, w dziwny sposób nieruchomości, albo dostaje dotacje ze Skarbu Państwa. Niezależnie od wszystkich afer, pan Obajtek jest nietykalny. Natomiast drugą częścią, że te pieniądze płyną do Putina, no nie, tu się nie zgodzę.
Panie senatorze, co opozycja, jeżeli będzie rządzić, zrobi z Orlenem? Potniecie go na kawałki, rozbijecie na części, czy nie?
Nie ma takiej potrzeby, aczkolwiek Orlen jest firmą w tej chwili monopolistyczną. Trzeba doprowadzić do konkurencji, trzeba dopuścić na polski rynek też inne firmy być może.
Natomiast wydzielić Orlen... LOTOS z powrotem, czy nie?
To, wie pan, nie wiem, czy będzie opłacalne, czy w zależności od tego, jakie są umowy jeszcze z Aramco. Tam zapisy są bardzo restrykcyjne dla polskiej strony. Trzeba być może będzie się odwołać do arbitrażu międzynarodowego, ale chodzi o to, żeby Orlen działał w ten sposób, żeby Polacy mieli szansę mieć tanie paliwo na tyle, na ile się da. Jednocześnie, żeby Orlen nie zarabiał kroci, tylko zarabiał normalną, przyzwoitą marżę.
Ale to krytykujecie Daniela Obajtka, ale jego dzieło, czyli wielki koncert multienergetyczny, zostawicie sobie.
Nie powiem panu w tej chwili, dlatego, że nie robiłem tej analizy. Jestem przedsiębiorcą i chcę działać w oparciu o fakty, a nie o propagandę.
No dobrze, no ale jakaś jest kierunkowa decyzja. Rozmawiacie, mamy wielki koncern, krytykujecie Obajtka non-stop i nie było namysłu nad tym, co zrobić z tym koncernem, zachować, podzielić.
To jest namysł. Ja właśnie mówię. Orlen powinien działać tak, że owszem, powinien zarabiać, niech zarabia nawet 3 miliardy rocznie, ale nie 35 miliardów rocznie, bo to jest łupienie Polaków.
Drugi cytat z Donalda Tuska, który robi karierę z dnia wczorajszego, czyli w rynek mieszkaniowy. Będziemy proponowali kredyt 0% dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. Do tego pomoc dla ludzi, którzy mieszkanie wynajmują 600 zł miesięcznie. Dobry pomysł, kredyt 0%.
Panie redaktorze, ja przede wszystkim czuję się przedsiębiorcą, nie politykiem i powiedziałbym tak, nikt wam tyle nie da, co politycy obiecają.
Co wam Donald Tusk obieca?
No jeżeli w tym kontekście mówimy, to tak, nie tylko Donald Tusk, ale też i Mateusz Morawiecki, który jest jeszcze większym bajkopisarzem.
Rząd proponuje kredyt 2%, Donald Tusk przebija, mówi 0%. To kto jest większym bajkopisarzem?
No jeżeli chodzi o kwoty, w tym momencie okazuje się, że bardziej hojny stara się być Donald Tusk.
Ja wierzy osobiście, pan Donaldowi Tuskowi
ja
w tę
obietnicę? Nie, moim zdaniem to się nie zepnie. Ja osobiście chciałbym, żeby nasze państwo szanowało ludzi, którzy pracują, którzy wytwarzają jakieś dobra, którym się chce, a nie rozdawało pieniądze.
Donald Tusk będzie rozdawał pieniądze? To jest propozycja rozdawnictwa.
Jest to swego rodzaju propozycja rozdawnictwa. Nie wiem, skąd mamy znaleźć te pieniądze. Być może znajdziemy te pieniądze właśnie z Orlenu, który podniesie jeszcze o złotówkę ceny paliw i wszyscy będziemy się zrzucali na te kredyty. Ekonomia jest dziedziną, która nie da się oszukać. Jest bardzo blisko matematyki. Owszem, tutaj trochę psychologii wchodzi w grę, ale niestety cyfr nie da się oszukać i niezależnie co politycy będą mówić i jak piękne obietnice składać. Szanujmy pracę, bo od pracy narody się bogacą.
Szymon Hołownia nie wyjdzie i nie zaproponuje kredytu minus 1%, że będą banki dopłacać do kredytów? Nie staniecie w szranki jako Polska?
Jak znam Szymona Hołowni, to nie zrobi takiego ruchu. Szymon nie jest populistą. Szymon jest rozważnym człowiekiem, który waży słowa, które mówi i stara się dotrzymać
obietnic. A Donald Tusk stał się populistą?
Jeżeli składa takie propozycje, to tak, stał się populistą.
W naszym studiu pan senator, to do Senatu przejdźmy. Dzisiaj ma być pakt senacki podpisany. Co to będzie za dokument?
Jest to dokument, który de facto jakby opisuje rzeczy, które zostały do tej pory ustalone. Więc mówimy o tym, jak chcemy współpracować dalej i o tym, że ten pakt jest faktem i pójdziemy razem do wyborów senackich, ponieważ to są wybory oparte o ordynację jednomandatowych okręgów wyborczych, więc warto
się
tutaj dogadać.
Czyli dzisiaj zapadnie decyzja, że na pewno idziecie razem?
Tak, zapada decyzja, na pewno idziemy razem. Te cztery partie polityczne plus samorządowcy
plus niezależni jeszcze mamy przecież to koło senatora
Kwiatkowskiego. Owszem, my nie chcemy nikogo zostawiać. My zapraszamy do współpracy ludzi, którzy są w Polsce i którzy chcą wziąć odpowiedzialność za Polskę i chcą wystartować do Senatu. Zapraszamy, żeby się do nas zgłaszali.
Ale co to za umowa, kiedy nie ma nazwisk? To wy się dopiero pokłócicie w sierpniu albo w czerwcu, jak o nazwiska
przyjdzie. W sierpniu
przyjdzie.
To będzie za późno. Ja mam nadzieję, że...
Kiedy się pokłócicie?
Ja mam nadzieję, że nie będziemy się kłócić w ogóle, natomiast...
Ale nie ma jeszcze nazwisk. To dopiero będą boje.
Nazwiska będą ujawnione dopiero przed samymi wyborami. Panie redaktorze, drodzy państwo, mamy sytuację w Polsce, jaką mamy. Zbliżamy się do najbardziej brutalnej kampanii wyborczej, jaka będzie. Jeżeli w tej chwili byśmy ujawnili nazwiska, niestety, ale PiS by miał mnóstwo czasu na to, żeby zbierać haki na ludzi albo preparować haki.
Ale nie jest tajemnicą, że senator Jacek Bury wystartuje z Lublina. Czy pana rzucą na ścianę zachodnią albo gdzieś indziej?
Myślę, że nikt mnie nigdzie nie rzuci. Jestem wolnym człowiekiem, sam decyduję o tym, co robię. Póki co. I oby tak w tym kraju zostało. Będę gorąco o to walczył. Natomiast część senatorów, którzy w tej chwili pełnią ten urząd, zdecydowało się przedłużyć swoją służbę dla Polski.
I pan będą... senator również? Ma pan gwarantowane miejsce?
Nie mam gwarantowanego miejsca. Nikt nie ma gwarantowanego na 100%.
Więc... Marszałek Grodzki również nie może być pewny swojego mandatu? No chyba nie żartujmy.
No ja mam nadzieję, że ci, którzy tak jak powiedziałem chcą, będą chcieli, będą kontynuować. Taka jest podstawowa zasada. Jeżeli będzie potrzeba przesunąć kogoś w inne miejsce, bo wiem, że niektórzy senatorowie na przykład decydują się wystartować w tej chwili do Sejmu. Czyli zwolnią mandat senacki.
O kim pan senator mówi na przykład?
Aha, są takie osoby, ale to już może zostawmy jako część układanki, o której się słuchacze dowiedzą.
Pan senator Kamiński?
Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie.
No dobrze, czyli część pójdzie do Sejmu, zwolnią się, mandaty będzie roszada. A kiedy poznamy konkretne wyliczenia? Ile na przykład w tym pakcie ma Polska 2053 na Hołowni? Jeden mandat, bo to ma senatorów, czy więcej?
Pracując wspólnie i ustalając jakby sytuację w poszczególnych okręgach senackich, a jest ich 100, doszliśmy do wniosku, że około 63 okręgów senackich to są okręgi, które sprzyjają opozycji i jest bardzo duża szansa...
Na tyle liczycie. 63 mandaty w Senacie.
Co najmniej jest szansa jeszcze wziąć w tych pozostałych, aczkolwiek trzeba będzie zrobić naprawdę dobrą kampanię, zaproponować dobrego kandydata i powalczyć.
A podzieliliście wszystkie 100, czy tylko te 63?
Na razie są podzielone te 63, w tym sensie, że przydzielone do tych 63 są ilości, które poszczególne partie...
Czyli powyciągaliście sobie z tego tortu
Polska
tylko 2050,
Polska 2050 w obrębie tych 63 będzie miała około 10 mandatów na przykład.
Czemu tak mało?
Bo tak jest mniej więcej poparcie naszej partii.
A ile brzmiała Platforma wtedy?
30 kilka prawdopodobnie.
To 3 razy więcej od was przeszło.
I daj im, Panie Boże, niech mają nawet 4, byleby zabrali PiSowi.
No dobrze, ale jak zabiorą wam?
Myślę, że tu się dogadamy, że my te 10 możemy być spokojni, tak jak Platforma o te 30 kilka. Oczywiście, jeżeli zrobimy dobrą kampanię i zaproponujemy wyborcom dobre rozwiązania,
Platforma 30 kilka, powiedzmy 35 dla prostego rachunku, wy 10 i 45, to szybko liczę, dla pozostałych zostaje bardzo mało mandatów. 18.
Panie redaktorze.
A tu no, musi się PSL zmieścić, Lewica, samorządowcy, niezależni, to mało im
zostawiliście. Bo samorządowcy częściowo współpracują z Platformą, częściowo współpracują z PSL-em, z nami. Zmieścimy się. Proszę mi wierzyć, Senat przez 3 lata pokazał swój rozsądek, 3,5 roku już praktycznie. Potrafimy ponad tymi różnicami, które mamy gdzieś tam, bo jesteśmy z różnych partii, współpracować i robić dobre rzeczy dla Polski. I teraz też to zrobimy.
Także z Lewicą, pan przedsiębiorca, duża firma na polskie warunki, przeszło 500 pracowników. Będzie pan pracował na przykład kandydaturę Adriana Zandberga, jeżeli by wystartował do Senatu, albo kogoś o podobnych poglądach. Nie ma pan kłopotu?
Panie redaktorze, ja mam kłopot z tym, że PiS od 7 lat, ponad 7 lat niszczy polską gospodarkę. Z tym mam ogromny...
A Adrian Zandberg ją uzdrowi?
Myślę, że nie, ale Adrian Zandberg nie będzie miał decydującego głosu. Jeżeli będziemy chcieli coś zrobić, musimy zrobić to w ramach konsensusu, dogadania się. Tak jak do tej pory w Senacie potrafiliśmy różne ustawy i dobre rzeczy robić.
A kto jest się lepiej zna na gospodarce? Adrian Zandberg albo pani poseł Marcelina Zawisza, czy na przykład premier Mateusz Morawiecki?
Panie redaktorze...
Kto ma lepszy pomysł na gospodarkę?
Myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, ja jako przedsiębiorca jestem przerażony inną rzeczą, że w Polsce niestety, ale większość partii politycznych dba o interes partyjny, a nie o interes Polski i Polaków. Więc najpierw interes partyjny, później interes Polski. Pora to zmienić. Dlatego jest ruch Szymona Hołowni. My naprawdę chcemy, żeby nowa jakość w polityce się pojawiła.
Wspomniałem o panu o przedsiębiorstwie, to trochę o gospodarce porozmawiajmy. Z punktu widzenia przedsiębiorcy Jacek Bury, senator i przedsiębiorca, gościem Poranka Wnet, senator partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Pan właściwie jest pośrednikiem na rynku żywności. Tym się pan zajmuje.
No, jesteśmy dystrybutorem na rynku żywności. Tak, importujemy, głównie importujemy świeże owoce i warzywa z zagranicy, tak jak cytrusy czy banany. Prowadzimy proces dojrzewania na przykład bananów, mamy dojrzewalnie i robimy dystrybucję na sklepy, sieci, rozwozimy to po Polsce.
Wróćmy jeszcze do Daniela Obajtka. Mu się zarzuca, że sprowadzał ropę z Rosji. Panu też się to zarzucało, nie ropę, ale ogórki słynne.
O, nie wiem, czy takie słynne. Widzę, że pan redaktor też wraca do tego incydentu, gdzie miałem kontrakt z Białorusią, która nie jest objęta sankcjami. Zresztą Rosja też nie jest objęta sankcjami, jeżeli chodzi o owoce i warzywa. Ale kontrahent...
A powinna być?
Nie wiem, czy powinna. Chyba w tej, znaczy w tym sensie, że jest wojna, to tak, jak najbardziej. Wcześniej nie. Wcześniej powinniśmy handlować, póki się dało handlować i mieć z tego jakieś korzyści dla Polaków, to tak.
W tej chwili ale proszę mi pozwolić firma skończyć. Jacka Burego, firma Bury nie sprowadza.
Kontrahent białoruski wbrew umowie, bo miał dostarczyć ogórek szklarniowy białoruski w okresie, kiedy już polskiego nie było na rynku w jesień, załadował nam rosyjski bez naszej wiedzy, aczkolwiek spełniający wszystkie normy. Ja zerwałem ten kontrakt, nawet pokłóciliśmy się bardzo mocno o rozliczenie tego wszystkiego, już nie pracuję z tym klientem, natomiast TVP Info opluwało mnie tym, że ja zarabiam straszne pieniądze, co jest bzdurą. W tym czasie Obajtek sprowadzał tyle ropy, że jak policzyłem te moje 3 tiry w porównaniu do tego, ile byśmy zapakowali ropy na tir miesięcznie, to kolejka tych tirów by była od granicy niemieckiej do granicy białoruskiej, jeden za drugim by stał. Tyle ropy Obajtek Obajtek sprowadzał.
Bo Daniel Obajtek ma wielką korporację, większą niż firma.
I tu nie było problemu, natomiast z tym, jak mnie klient białoruski wsadził na minę, był problem.
A propos Białorusi, rząd myśli, czy by nie zamknąć całej granicy z Białorusią, to dobry pomysł w obecnej sytuacji?
To bardzo uderzy w polskich przedsiębiorców, w polskich przewoźników też. Ja się obawiam takiego scenariusza, ale jeszcze bardziej obawiam się scenariusza tego, że Białoruś dołączy się aktywnie do wojny. Że ten front północny zostanie otworzony z Białorusi w kierunku Ukrainy i to by było wielkie nieszczęście.
Białoruś, to skoro jestem o ten płot zapytam, Lewica będzie chciała go chyba rozbierać, a Szymon Hołownia, pan senator?
Nie będziemy rozbierać tego płotu, chociaż jak ja liczyłem, ile kosztuje budowa tego płotu, ile PiS pieniędzy na to zmarnował, no to...
Zmarnował? Czy bezpiecznie jest można oszczędzać na bezpieczeństwie
zmarnował
granicy?
Zmarnował w sensie takim, że jeżeli metr tego płotu kosztuje ponad 2000 zł budowa, to ktoś tutaj zmarnował pieniądze. Tego typu ogrodzenie można by było wybudować za taniej, za 1000 zł na przykład. W tym sensie mówię, zmarnował. Natomiast granic trzeba pilnować, bezpieczeństwa trzeba pilnować, co nie znaczy, że jeżeli znajdziemy my Polacy, nasze służby w lesie, po polskiej stronie jakieś osoby, że trzeba je wypychać za granicę.
Okej, ale tylko chciał ten płot zapytać. On jak to już
płot niech zostanie, nie będziemy go rozbierać, bo granic trzeba pilnować.
Czyli decyzja o płocie była dobra.
Tak, ale przekręcono pieniądze w trakcie budowy. To PiS jest to mistrzem tego, że...
Poważne oskarżenie. Kto przekręcił?
Uważam, że było to zrobione za drogo.
Ale ktoś na tym zarobił?
Tak, na pewno zarobił. Firmy powiązane z PiS-em wygrywały te przetargi i pieniądze płynęły szerokim strumieniem.
Spółki Skarbu Państwa.
Panie redaktorze.
Panie senatorze.
Pan naprawdę jest człowiekiem, który chodzi po ziemi. Wierzy pan w to, że te przetargi
zdarza
były...
Zdarza mi się.
A, cieszę się. Jeżeli chodzi o PiS, ja bardzo chodzę po ziemi i widzę, co się dzieje. Widzę, co Czarnek robi. Widzę, co inni ministrowie robią. Wyprowadzają pieniądze nasze, z naszych podatków. Na prawo i lewo, żeby uwłaszczyć swoich.
To jeszcze do tego, to przedsiębiorstwa wróćmy, bo to miałem zapytać. Przedsiębiorstwo pana senatora jest pośredniczy, sprowadza. Może pan senator wie właściwie, dlaczego tak się dzieje, że czasami u rolnika jabłko kosztuje 20 groszy, a w sklepie 2 zł za kilo.
Wszystko zależy od tego, jakie jest jabłko.
I to przez was pośredników się
nie,
mówi.
Nie, nie przez
to
was pośredników. Marże. Panie redaktorze, ja prowadzę firmę od 30 lat. Średnio rocznie, jeżeli wypracujemy około 2% zysku, od 1 do 2% zysku w ciągu roku, to jest bardzo dobrze. To ja jestem zadowolony, jak mam 2% zysku. Taka to jest branża.
To gdzie
niestety
jest ten narzut?
Mało niskomarżowa. To są też potężne koszty. Jeżeli rolnik proponuje jabłko czasami, które nie jest zapakowane, jest w skrzyniopaletach albo w skrzynkach, cena będzie niższa. Dochodzi opakowanie, kwestia sortowania, kwestia przygotowania do sprzedaży, transportu, całego obrotu. Tu są koszty. Koszty sklepów. Każdy sklep na owocach i warzywach zazwyczaj nakłada marżę, tak zwyczajowo, z tego co wiem, to jest w granicach 25-40% nawet, ponieważ część się tego towaru psuje, część tego towaru jest niszczone przez klientów, a sklepy mają też swoje koszty. Więc ja uważam, że owszem, jest tutaj pole do popisu, do zmniejszenia strat na tym całym łańcuchu, ale potrzebna jest współpraca też rolników, bo musi być odpowiednia jakość towaru, który oferują.
A jak ten rynek wygląda? Pan zatrudnia 500 pracowników, ale są większe spółki, także wielkie sieci handlowe, te zagraniczne, które udają polskie, albo to zagraniczne, które nie udają polskich sieci. Kto jest hegemonem na polskim rynku żywności?
No jeżeli chodzi o sprzedaż taką detaliczną w sklepach spożywczych, no to mamy chyba dwóch największych graczy. Jeden portugalski, drugi niemiecki.
Lidl i Biedronka, jak rozumiem.
Tak, Lidl i Biedronka.
I jak się zachowują na polskim rynku? Jak one oddziaływują na rynek, na ceny dla rolników?
Chociażby? Przede wszystkim z tego, co wiem, jak rozmawiamy też z nimi, oni mają potężne problemy z pozyskaniem z polskiego rynku jednorodnej partii towaru, dużej jednorodnej partii towaru. Rolnicy w Polsce powinni według mnie korzystać z rozwiązań, które były proponowane, czyli grupy producenckie, spółdzielnie, próbować produkować właśnie te duże, jednolite partie towaru. Bo żadna sieć nie weźmie 10 ton jabłek od jednego, 10 ton jabłek od drugiego producenta, tylko chce mieć kilkanaście tirów jednorodnego towaru.
A z drugiej strony, jak mają jednego rolnika, to łatwiej z nim negocjować. Jest wiele zarzutów, że te sieci wykorzystują swoją pozycję większego gracza.
Proszę mi wierzyć, jeżeli jakiś rolnik zaproponuje sieci 10 ton jabłek, ta sieć nawet nie będzie z nim rozmawiać, niezależnie od ceny, jaką mu zaproponują.
Czyli grupy producenckie. Jacek Bur, senator Polski 1950 i przedsiębiorca, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Na zegarach godzina 8:35 minut. Do studia wraca Krzysztof Skowroński i płyniemy dalej w żółtej łodzi podwodnej, chyba że pan redaktor coś jeszcze chce zapytać. To oczywiście wolno panu.
Oczywiście, że chcę zapytać. Najpierw założę słuchawki, bo jedno takie psychologiczno-historyczne pytanie mam do pana senatora, którego zresztą zapisałem do Platformy Obywatelskiej niesłusznie. Tak myślałem, że pan senator jest senatorem Platformy Obywatelskiej, a tu okazało się, że z Szymonem jest pan związany, z Szymonem Hołownią, który uważa...
Cóż za nieświadomość pana redaktora.
No właśnie, dlatego bije się w piersi, słychać, że byłem nieświadomy, ale rozumiem, że pan poseł też jest za tym, żeby jak najszybciej wprowadzić... Senator jest za tym, żeby jak najszybciej wprowadzić do Polski euro, bo takie wypowiedzi były pana Szymona Hołowni.
Jeżeli chodzi o euro, kierunek jako taki jest słuszny, natomiast to jest kompletnie nierealne w obecnej sytuacji i wojennej, i gospodarczej Polski. Gdybyśmy nawet chcieli wprowadzić euro, potrzebujemy minimum 5-6 lat, spełniając wszystkie warunki, bo w tej chwili żadnego z warunków nie spełniamy.
Chcemy?
Euro stabilizuje gospodarkę krajów. Natomiast w momencie, kiedy mamy takie zawirowania i wojnę za granicą, skoncentrujmy się na innych działaniach, nie na euro. Euro w tej chwili nam nie pomoże, bo nie jesteśmy w stanie spełnić żadnych kryteriów.
Pan importuje, że go tu pytam.
Ja bym bardzo chciał, był czas na to 10 lat temu, żebyśmy euro wprowadzili. Szkoda, że tego nie zrobiliśmy, ale dzisiaj tego nie zrobimy.
To nie byłoby samobójstwem dla polskiej gospodarki, gdybyśmy wprowadzili 10 lat temu euro. Przecież to jest wtedy oznacza...
Słowacy wprowadzili i żyją, i to bardzo dobrze żyją.
Bardzo dobrze żyją, robiąc zakupy w Polsce, z tego co wiem, więc to jest dobre życie.
To samo robią, mieli tańsze niż Polska.
To samo robią Litwini. Przyjeżdżają do Polski nawet często z Wilna, żeby w Suwałkach zrobić zakupy.
Tak, ponieważ mamy bardzo silny sektor rolniczy, mamy super rolnictwo, które eksportuje na cały świat i na zakupy spożywcze opłaca się przyjechać do Polski, ale Czesi czy Słowacy już nie będą kupować u nas paliwa, bo Obajtek zawyżył tak ceny, że taniej jest w Czechach i na Słowacji.
Ale to jeszcze a propos Obajtka, bo pan mówił o tych zyskach Orlenu, że 35 miliardów. Z tego, co przeczytałem, to 14 miliardów Orlen przeznacza na dopłaty do ceny energii elektrycznej. To jest tak, że ten koncern dzieli się swoimi zyskami, ale może zostawmy Obajtka, bo pytanie, uśmiecha się pan, ale pytanie, które...
Wie pan, uśmiecham się, bo dzieli się zyskami, to tak mógł zabić, a tylko nas okaleczył. Okej, rozumiem.
Nie, no prowadzi jakąś politykę koncernu, ale zostawmy prezesa Obajtka i Orlen, a takie pytanie historyczno-psychologiczne. Kiedy pan senator stwierdził, że jest pan przeciwnikiem Jarosława Kaczyńskiego? W którym roku?
No, panie redaktorze, znaczy nie to, że przeciwnikiem. Ja mam jeden poważny zarzut do Jarosława Kaczyńskiego, który ciągnie się od wielu, wielu lat.
Ale właśnie od kiedy? Kiedy pan uznał...
To powiedzmy, że odkąd pamiętam. Jarosław Kaczyński nie interesuje się gospodarką. Jarosław Kaczyński nie szanuje ludzi, którzy pracują. To jest mój główny zarzut do Jarosława
Ale
Kaczyńskiego.
Ale jak to nie szanuje ludzi, którzy pracują?
Cała polityka, którą uprawia, pokazuje, że nie zależy mu na rozwoju gospodarczym Polski i nie szanuje pracy ludzi.
To znaczy, to jest takie... Nie satysfakcjonuje mnie to stwierdzenie.
Ja mam
dlatego,
to przekonanie już od początku lat 2000.
Od początku lat 90. tylko 2000.
No, tak bardziej się chyba zacząłem przyglądać polityce.
Ale
kiedy
wtedy
przestałem pracować po 14 godzin na dobę i zacząłem patrzeć, jak ta rzeczywistość wygląda.
Nie rządził Jarosław Kaczyński. Po czym
ale uprawiał politykę i w 2005 roku zaczął rządzić. Tak? Poza tym później przecież jego brat też był prezydentem. Widziałem, jakie ci panowie ale mają to, podejście ale to
właśnie,
do rzeczywistości.
Ale to właśnie był szacunek dla ludzi. Po pierwsze dla ludzi Solidarności. To prezydent Lech Kaczyński zobaczył, dojrzał tych wszystkich, którzy walczyli w latach 80. o polską wolność. Po drugie 500+, no to nie jest szacunek dla ludzi. I to dla tych ludzi, którzy pracują. To nie jest tak, że to są właśnie te gesty, które związek z Solidarnością, ze Związkiem Zawodowym Solidarność i poparcie
Panie
ze strony
redaktorze,
Solidarności.
Na Solidarność wszyscy się powoływali. W tej chwili też mamy Solidarność i co? Pan przewodniczący Solidarności, pan Duda, tak? Dobrze pamiętam?
Dobrze, Piotr, pan.
Tylko nie Andrzej. Jest niestety przez pracowników wielu firm postrzegany jako człowiek, który nie reprezentuje interesów pracowniczych w Polsce, tylko reprezentuje interesy Związku Zawodowego, który dba o swoje własne interesy związkowe tylko i wyłącznie. Niestety, no, to, że Solidarność była i odniosła taki sukces, chwała nam Polakom, mamy z czego się szczycić, ale teraz na tym sukcesie sprzed 30 lat politykę uprawiają wszyscy. Wszyscy, ale to wszyscy i próbują sobie przypisać zasługi. No, rozumiem, Lech Kaczyński skakał przez płot do skoczni, tak? Do stoczni, tak?
No nie, nie, nie.
No to dobrze, że przynajmniej tego nie mówimy, bo już by było to przegięcie.
No ale był człowiekiem Solidarności, ale to też nie chodzi, tylko mi chodziło o ten ustalenie właściwie, dlaczego i z jakiego powodu pan stał się przeciwnikiem Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy pan dojrzał w tym Jarosławie Kaczyńskim, tego głównego
panie
wroga?
Panie redaktorze, ja nie lubię narracji przeciwnik i wróg, oprócz sportu, bo gram w tenisa i uwielbiam wtedy przeciwnika.
Grał pan kiedyś z Aleksandrem Kwaśniewskim?
Nie, nie grałem, nie dostąpiłem tego zaszczytu. Chyba jeszcze wtedy, kiedy Aleksander Kwaśniewski więcej grał, to ja jeszcze nie byłem na tyle dobrym zawodnikiem, żeby z nim konkurować, ani nie znałem tego środowiska. Natomiast Jarosław Kaczyński, nie to, że jest moim wrogiem. Ja po prostu nie szanuję ludzi, którzy niestety nie dbają o rozwój kraju, o rozwój gospodarczy kraju, bo takie mamy czasy, że każdy kraj jest jakby firmą. Powinien dbać o rozwój swojego otoczenia, o rozwój...
No to, no to dobrze.
Donald Tusk, to mnie ciekawi. Mamy drugiego antagonistę, Donald Tusk, to jest polityk, który dbał o ludzi, którzy tworzą gospodarkę?
Panie redaktorze, powiedziałem tutaj do pana parę minut temu, że jestem przerażony tym, jak Polska funkcjonuje, Polska polityczna. Większość partii politycznych w Polsce naprawdę dba o swój interes partyjny, nie dba o interes Polski i tych, którzy w Polsce pracują. I to jest przerażające dla mnie
Donald
jako przedsiębiorcy.
Czy Donald Tusk jest lepszy od Jarosława Kaczyńskiego? Czy bierzemy tych dwóch zawodników wagi ciężkiej?
Nie, dla mnie nie jest lepszy. Może jest lepszy, ale nie jest wystarczająco dobry.
No i tym słowem zakończymy. Krzysztof Skowroński wybiegł ze studia, bo dostał jakiś ważny telefon, ale już wrócił dzisiaj. Krzysztof Skowroński pojawia się i znika.
Ale ja jestem pod niezłym obstrzałem u panów. No, dwóch na jednego dzisiaj. Tak ten program się nazywa?
Ty mógłby się tak nazywać.
Ten program to jest postscriptum Poranka Wnet, ale to po prostu, panie senatorze, naprawdę mnie to interesuje, no bo antagonizm na polskiej scenie politycznej jest bardzo silny.
Tak, i niszczący jest, dla Polski.
No właśnie.
No.
No i co pan zrobił, żeby tak nie było?
Jestem w ruchu Szymona Hołowni, pracujemy z Szymonem, proponujemy
ale
Polakom
to jest strona
trzecią
to
drogę.
Jest strona barykady, to nie jest, dlaczego to jest trzecia droga,
to
na
jest
czym ta trzecia droga polega?
Dlatego, no dobrze, że my chcemy korzystać z tego, co dobre, tak z prawicy, jak z lewicy i myśleć o przyszłości, a nie przeszłości. Ja naprawdę czasami porównuję, niech mi może wybaczą widzowie, polską scenę polityczną do takiego serialu jak Sami Swoi. Mamy Kargula i Pawlaka i mamy walkę. I tym się pasjonujemy. Pasjonujemy się historią, kto komu, kiedy, co zrobił, a nie mówimy o tym, co nas czeka za miesiąc, dwa.
Po środku?
Nie, my...
Zabrał mi dowcip, Łukasz.
Bardzo cenny dowcip, tak. My jesteśmy, wie pan, chyba tym synem i córką, którzy się wyprowadzili.
I pokochali.
I pojechali do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy taka była, w każdym razie taką podróż mieli.
Rozumiem, próbujecie panowie rozwinąć dalej to porównanie, nie zawsze się to
dobra,
udaje.
Zostawiamy porównanie, ale tak, porty kwitną.
Dobrze, niech tak będzie.
Ale to a propos tej gospodarki.
Tak, no i...
Pomysł w takim razie, panie senatorze, CPK. Dobry czy zły?
Pomysł CPK moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem, dlatego że tego typu rozwiązania są przeskalowane. To jest za duży port, który chce Prawo i Sprawiedliwość zrobić. My potrzebujemy naprawdę rozwoju kolei. Tego brakuje w Polsce. Kolej w każdym powiecie, to jest też w naszym programie. Chcielibyśmy, żeby Polacy korzystali z taniego, ekologicznego transportu, a kolej jest, albo może być takim transportem. Natomiast CPK, obawiam się, że jeżeli nawet byśmy wybudowali za potężne pieniądze, to ono nie zda egzaminu według tych założeń, które Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili
przyjęło. Ale nie, a widział pan plany i biznesplany?
Tak, wie pan, ja pamiętam pierwsze biznesplany, kiedy mówiono, że tam będzie obsługiwane około chyba 40 milionów Polaków. Okęcie w najlepszym okresie obsługiwało około 20 milionów pasażerów. Tam założono 40, czyli Polacy, nie tylko Polacy, mieliby dwa razy częściej latać z tego CPK. Okej, tylko że się nie spięło biznesowo przy tym założeniu 40 milionów.
No właśnie, chyba się spięło biznesowo, skoro jest zbudowane, skoro Koreańczycy weszli w budowę...
Nie, biznesplanie poprawiono na prawie 70 milionów ludzi, którzy będą rocznie przejeżdżać, czy tam korzystać
panie,
z CPK.
Panie senatorze, musimy zakończyć rozmowę. Witold...
Tylko skąd my weźmiemy tyle ludzi? No, chyba będziemy bilety za darmo dawać.
W całej Europie jest dużo ludzi, dużo możliwości, dużo przesiadek. Jak będzie duże lotnisko, to przylecą, jeżeli to lotnisko wybudujemy, jeżeli wybudujemy kolej, jeżeli nie zatrzymamy tej budowy, tak jak z powodów kłótni politycznych. Tak, no bo to jest możliwe, że wydamy 5 miliardów albo 10
potrzebujemy
miliardów złotych.
Potrzebujemy lotniska poza Warszawą, ale nie aż takiego dużego.
Czyli skrócić pas startowy.
Nie skrócić pasu startowego, bo jest potrzebny taki, pan ironizuje. Natomiast to jest przeskalowana inwestycja.
Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Senator Jacek Borym i przedsiębiorca, senator Polski 2050, Szymona Hołowni. Panie senatorze, dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję.
Łukasz Jankowski prowadził rozmowę, a teraz naciskamy. A panie senatorze, proszę nacisnąć ten guziczek.
Ale nie wylecę w powietrze?
Może
zapadnia
pan
ode mną.